Tu Paryż Radio France International, piątek 6 lutego z paryskiego domu radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego Grażyna Chmurska i techniki Janik. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. W jej programie usłyszymy dziennik przygotowany wraz z Markiem Brzezińskim, przegląd prasy w wykonaniu Piotra Błońskiego i Katarzyny Zawickiej, a w części magazynowej naszej audycji wywiad z malarką Joanną Flatau. Zaprezentuje Anna Rzeczycka. Piotr Błoński przygotował kronikę ekonomiczną. Powtórzymy postscriptum Stefana Rygera. Piotr Rosochowicz w swej kronice naukowej Eureka opowie o współpracy człowieka z koniem. Na koniec naszej audycji nadamy magazyn Mija Tydzień, przygotowany przez redakcję Polskiego Radia dla Zagranicy. A oto najważniejsze wydarzenia dnia. W Monachium rozpoczęła się 45. konferencja międzynarodowa na temat bezpieczeństwa. W Polsce rozpoczęły się obchody 20. rocznicy obrad Okrągłego Stołu. Agencja ONZ Pomoc Uchodźcom Palestyńskim wstrzymała ładunki dla Gazy po konfiskacie ciężarówek z pomocą przez Hamas. W Monachium rozpoczęła się 45. konferencja międzynarodowa na temat bezpieczeństwa. Obrady, które potrwają do niedzieli, rozpoczęły się od debaty na temat broni jądrowej. Kwestia ta, jak również inne przewidziane w programie, jak Afganistan, Irak i Irak, Iran i Irak oraz bezpieczeństwo energetyczne, powinny pokazać stan wzajemnych stosunków na linii Stany Zjednoczone-Rosja. Iran. Prowadzący spotkanie były sekretarz stanu Henry Kissinger, zwolennik całkowitego rozbrojenia, i szef dyplomacji niemieckiej Frank-Walter Steinmeier. Przypomną zapewne gotowość amerykańskiego prezydenta do negocjacji z Rosją na temat masowej redukcji arsenału głowic atomowych w momencie, gdy traktat START 1 wygasa w roku 2009. Gest ten został należnie przyjęty w Moskwie. Zniknęły obawy, jakie podsysała nieustępliwość George'a W. Busha w tej domenie. Jednakże dobra wola, jaką wykazuje dziś Waszyngton, nie oznacza bynajmniej, że negocjacje okażą się łatwe, gdyż chodzi o większą niż przewidywano redukcję arsenału przez oba kraje do roku 2012 o ponad połowę. Prócz przedstawicieli USA i Rosji w rozmowach na temat rozbrojenia udział biorą szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner, senator John Kerry, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu, oraz Mayankote Narayan, doradca do spraw bezpieczeństwa rządu Indii, nowej światowej potęgi atomowej. Kluczowym punktem programu jest sobotnie wystąpienie amerykańskiego wiceprezydenta Joe Bidena, mającego zaprezentować politykę nowej administracji waszyngtońskiej. Joe Biden spotka się z rosyjskim wicepremierem Siergiejem Iwanowem, ale nie jest to jedyne spotkanie amerykańskiego gościa.
W Monachium dojdzie w czasie tego weekendu do licznych spotkań polityków najwyższego szczebla. Biały Dom poinformował, że w stolicy Bawarii spotkają się m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i wicepremier Rosji Siergiej Iwanow. Biden ma rozmawiać także z niemiecką kanclerz Angelą Merkel, z premierem Polski Donaldem Tuskiem, prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym oraz z ukraińską premier Julią Tymoszenko. Biały Dom dodał, że spotkania te odbędą się przy okazji dorocznej konferencji poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa. W tym samym komunikacie podano, że wiceprezydent Biden ma rozmawiać także z szefem Foreign Office Davidem Milibandem oraz z wysokimi rangą przedstawicielami NATO. Joe Biden, który sprawuje odpowiedzialną rolę przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych w amerykańskim Senacie, ma wystąpić z przemówieniem będącym okazją do przedstawienia europejskim partnerom Stanów Zjednoczonych w bardziej szczegółowy sposób główne linie polityki zagranicznej administracji Baracka Obamy. Jak się oczekuje, w Monachium poruszane będą przede wszystkim sprawy związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie, w Iraku i w Afganistanie. Joe Bidenowi w jego pierwszej podróży od inwestytury Baracka Obamy towarzyszą m.in. doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego James Jones, specjalny wysłannik Białego Domu do Afganistanu i Pakistanu Richard Holbrook oraz szef amerykańskiego kontyngentu w Afganistanie i w Iraku generał David Petraeus.
Paryż Ryfi. W Polsce rozpoczęły się uroczystości upamiętniające obrady Okrągłego Stołu równo 20 lat temu, 6 lutego 1989 roku. Wszczęto kilkumiesięczny proces demokratyzacji Polski drogą żmudnego porozumienia z komunistycznym rządem generała Jaruzelskiego, w wyniku którego 4 czerwca odbyły się półwolne wybory. Na jesieni 1989 roku Tadeusz Mazowiecki powołał pod swoim przewodnictwem nowy rząd, w skład którego weszło wielu przedstawicieli solidarnościowej opozycji. Prezydentem został Wojciech Jaruzelski. Wedle powtarzanej przez ulicę umowy nasz premier. O godzinie 14.23, tej samej, o której zaczął obradować okrągły stół, rozpoczęła się w piątek debata historyków w Pałacu Prezydenckim, zatytułowana rok 1989 Narodziny Wolności. Wśród zaproszonych gości są m.in. profesorowie Andrzej Friszke, Andrzej Paczkowski, Wojciech Roszkowski, Andrzej Einenkiel, a także współautor kontrowersyjnej książki o Lechu Wałęsie dr Piotr Gontarczyk i poseł PiS Antoni Macierewicz. Uczestnicy spotkania będą debatować przy tym samym stole, przy którym siedzieli uczestnicy obrad okrągłego stołu. Tu Paryż RFI. 15 milionów telewidzów oglądało we czwartek wieczorem wystąpienie Nicolasa Sarkoziego, retransmitowane także przez radio. W programie pod tytułem W obliczu kryzysu francuski prezydent odpowiadał na pytania czworga dziennikarzy i reagował na krótkie reportaże z życia, obrazujące niepokoje Francuzów w obecnej sytuacji gospodarczej. Wystąpienie było też odpowiedzią szefa państwa na wielkie manifestacje społeczne z ubiegłego tygodnia. Sarkozy bronił dotychczasowej polityki, zapewniając, że w ramach planu ożywienia gospodarczego, którego głównym celem jest ratowanie miejsc pracy we Francji, rząd powyciągał co tylko się dało z ministerialnych szuflad, uruchamiając inwestycje czekające od lat. Nikt nie wie, ile to pozwoli uratować miejsc pracy, ale wiadomo, że stwarza zatrudnienie. Prezydent zapowiedział dalsze kroki w tym kierunku, a także pogłębienie polityki ochrony socjalnej wobec kryzysu stulecia. Zapowiedział, że przedyskutuje 18 lutego ze związkami zawodowymi posunięcia na rzecz pracujących w niepełnym wymiarze czasowym młodzieży, rodzin najuboższych, ale także klasy średniej. W całości na to przeznaczone zostaną odsetki od kredytu, jaką stanowi pomoc państwowa dla banków, a które wyniosą w tym roku 1,4 miliardy euro. Mówił też o ewentualności zniesienia pierwszego 5% stopnia opodatkowania, co ulżyłoby około 2 milionom najskromniejszych podatników. W odniesieniu do przedsiębiorstw zapowiedział zniesienie w 2010 przestarzałego podatku obrotowego, aby powstrzymać firmy przed pokusą delokalizacji produkcji. Związki zawodowe zarzuciły prezydentowi szczupłość propozycji, zaś przedstawiciele partii opozycyjnych brak wyczucia społecznego i mglistość rządowej oferty wobec kryzysu. Agencja ONZ do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim zapowiedziała zawieszenie importu pomocy humanitarnej dla Gazy po przejęciu przez Hamas 10 ciężarówek z mąką i ryżem. Zdaniem UNRWA, Ministerstwo Spraw Socjalnych Hamasu skonfiskowało w nocy z czwartku na piątek setki ton mąki i ryżu sprowadzonych do strefy Gazy przez punkt graniczny w Kerem Shalom na granicy z Izraelem.
Rosja i Unia Europejska wymieniły się wzajemnymi oskarżeniami o łamanie praw człowieka. Premier Rosji Władimir Putin długo nie zwlekał z ripostą na zarzuty pod adresem władz rosyjskich wysunięte przez José Manuela Barroso i oświadczył, że Unia powinna sama przyjrzeć się temu zjawisku na własnym podwórku. Putin wyjaśnił, że chodzi mu o sposób traktowania mniejszości rosyjskiej mieszkającej w państwach bałtyckich, a także o łamanie praw imigrantów w innych państwach europejskich. Następnie dodał, że władzom rosyjskim świetnie znana sytuacja, jaka panuje w zakładach karnych w niektórych krajach Unii. Putin przyznał, że także Rosja boryka się z podobnymi problemami i wyraził nadzieję, że sprawy te będą wspólnie rozwiązywane przez Europejczyków i Rosjan. Była to reakcja na wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, który po spotkaniu z premierem Rosji w Moskwie wyraził na konferencji prasowej zaniepokojenie przypadkami zabójstw dziennikarzy i działaczy na rzecz przestrzegania praw człowieka, jakie w ostatnim czasie miały miejsce w Rosji. Barroso miał na myśli m.in. zamordowanie 19 stycznia rosyjskiego prawnika Stanisława Markelowa, który zajmował się zbrodniami popełnionymi w Czeczenii, oraz Anastazji Baburowej, dziennikarki dwutygodnika Nowaja Gazeta. Przewodniczący Komisji Europejskiej rozmawiał o konieczności przestrzegania praw człowieka w Rosji z prezydentem tego państwa Dmitrijem Miedwiediewem.
Tu Paryż, Radio France Internationale. Nadaliśmy dziennik, czas na przegląd prasy. Piotr Błoński i Katarzyna Zawicka.
Wiraż socjalny podnieca się Le Parisien. Szczypta socjalnych ustępstw koryguje Libération. Siła nabywcza, propozycje Sarkoziego, tytułuje Le Figaro. Obniżka podatków, Sarkozy dodaje jeden element do planu ożywienia gospodarczego, czytamy w Leziku. Czwartkowe wystąpienie telewizyjne prezydenta zajęło nagłówki wszystkich dzienników. Komentarze dosyć przewidywalne. Ci z prawej umiarkowanie chwalą, ci z lewej krytykują bez umiaru. To też ważniejsze, wydaje mi się, zamieszczenie przez Libération artykułu historyka i politologa Georgesa Minka dotyczącego przypadającej na dzisiaj rocznicy Okrągłego Stołu. Po 20 latach, pisze Georges Mink, trzeba stronić od konkurencji pamięci historycznych poszczególnych krajów. W opisach wydarzeń roku 1989, jego rewolucji i rozmontowania sowieckiego totalitaryzmu, narzucona została metafora kostek domina, które padają jedna po drugiej. To mylące. W rzeczywistości zaczęło się to od partii pokera z znaczonymi kartami, przerodziło się w partię szachów, a dopiero zakończyło się efektem domina. Mink przypomina kolejność rzeczy, podkreślając znaczenie kalendarza. Wszystko zaczęło się, pisze, od polskiego Okrągłego Stołu 6 lutego 1989, który doprowadził do podpisania historycznego kompromisu między komunistycznymi negocjatorami a przedstawicielami opozycji. Polacy otrzymali legalizację Związku Zawodowego Solidarność, częściowo wolne wybory do Sejmu i praktycznie wolne do Senatu oraz niecenzurowany dziennik Gazetę Wyborczą. Następnie przyszedł podwójny Okrągły Stół węgierski, najpierw w marcu, potem od czerwca do września 1989. Pouczeni brakiem reakcji sowieckiej, Węgrzy zażądali więcej i otrzymali więcej. Wolne wybory i referendum, które przyniosło prezydencję kraju przedstawicielowi opozycji, jakim był Arbat Gönc. Czeski Okrągły Stół, właściwie było ich kilka, rozegrał się między 26 listopada a 9 grudnia. Opozycja negocjowała już tylko wymianę personelu politycznego i tworzenie niekomunistycznego rządu, stanowisko prezydenta dla Wacława Havla i przewodniczącego parlamentu dla Aleksandra Dubčeka. W NRD negocjacje rozpoczęły się 7 grudnia po otwarciu muru berlińskiego i skupiły się natychmiast na procesie zjednoczenia. Meblarska metafora traci wtedy sens. W Rumunii miejsce negocjacji zajmuje sąd doraźny, tylko Bułgaria funduje sobie kolejny okrągły stół, ale dopiero 3 stycznia 1990. Polski okrągły stół, jako pierwszy z wszystkich, najbardziej zależał od niewiadomych kontekstu. Przez cały czas jego trwania kruszy się powoli argument prawdopodobieństwa przemocy. Partyjnych konserwatystów destabilizuje nie tylko brak reakcji sowieckiej, ale szczególnie przyzwolenie Gorbaczowa. Polacy kroczą po omacku. Nieufność rozwiewa się bardzo powoli. Nic nie jest z góry pewne. Warto ten kontekst przypomnieć, bo ukazuje on granice poznawcze ówczesnej śmiałości i strategii uczestników. W połowie lat 80. dominuje nastrój pesymizmu, a teorie nieuchronnej sowieckiej normalizacji są bardziej rozpowszechnione niż refleksje na temat końca komunizmu. I to mimo gorbaczewizmu, który pojmowany jest raczej jako kolejny komunistyczny fortel. Przebieg polskich negocjacji miał więc fundamentalne znaczenie jako źródło informacji dla wszystkich innych. Informując, przykład Polski pozbawiał skuteczności i zasadności argument o prawdopodobieństwie przemocy. Polskie negocjacje odniosły już w kwietniu piorunujący efekt, gdy wysłały do sąsiadów sygnał, że wolność i pluralizm związkowy oraz swoboda zrzeszania się stały się dla reżimu możliwe do przełknięcia, że istnienie niezależnego dziennika stało się dopuszczalne. A w czerwcu odczytano sygnał, że nie tylko możliwa jest organizacja wyborów nieco bardziej wolnych niż dotychczas, ale co więcej, że opozycja może te wybory wygrać. Mało tego, że władze mogą ten wynik wyborów uszanować. W dzień tego zwycięstwa Solidarności, 4 czerwca, konserwatywni komuniści spoglądają jeszcze na chińskie czołgi rozjeżdżające na placu Tiananmen manifestacje na rzecz reform, ale nie ma już powrotu. Warszawa stała się źródłem dalszego zuchwalstwa, gdy we wrześniu do rządów w kraju bardzo jeszcze sowietyzowanym sposobi się pierwszy niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki. Tak więc w miarę upływu czasu rozszerza się wyobraźnia możliwości i działacze polityczni w całej Europie Środkowej i Wschodniej radykalizują się. Tu Georges Mink przechodzi do refleksji, która tłumaczy tytuł jego artykułu. Od kilku już lat były bratnie kraje konkurują bardziej lub mniej jawnie w ocenach, który z nich był największą ofiarą komunizmu i który najbardziej przyczynił się do zwycięstwa nad nim. Za tą konkurencją, która zapowiada się na bieżący rok jako bardzo zaciekła, kryje się swoista dyplomacja pamięci historycznej. Jest to sprzeczne z unijnym zaleceniem konsensu pamięci, ale opłacalne, co rychło zrozumieli politycy, którzy zachowują się jak menadżerowie upamiętniania wydarzeń. Niemniej, nawet jeśli sprawiedliwość każe przyznać Polakom zasługę pierwszeństwa i dania przykładu, czyż to rocznicowe święto nie powinno stać się powszechne? Bo przecież zniknięcie tego znienawidzonego reżimu miało konsekwencje dla całego świata, kończy Georges Mink.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Po czwartkowym wystąpieniu prezydenta Sarkoziego, które miało uspokoić zestresowanych obywateli, w dzisiejszej prasie mamy sporo komentarzy i dotyczących samego wystąpienia i polityki Sarkoziego w ogóle. Popołudniowy Le Monde poświęca temu tematowi swój artykuł redakcyjny. Czytamy w nim o trzech wyzwaniach, przed jakimi stanął Nicolas Sarkozy. Po pierwsze, musi uspokoić Francuzów coraz bardziej zaniepokojonych wzmagającym się kryzysem. Po drugie, musi przeciwdziałać społecznej pożodze, która zagraża coraz bardziej. Po trzecie, pokazać społeczeństwu, że nie jest bezsilny wobec kryzysu. Czy w czasie wystąpienia telewizyjnego 5 lutego udało mu się sprawić wrażenie, że panuje nad sytuacją? Można w to wątpić. Owszem, czytamy w Le Monde, retoryka i taktyka prezydenta były bez zarzutu. Co do niepokojów Francuzów, przyznał, że je zauważa, że je rozumie i że je dzieli z resztą społeczeństwa. Nie tylko na zasadzie współczucia, ale przede wszystkim szukając konkretnych rozwiązań. Jeśli chodzi o taktykę, to jest ona dość jasna. Uspokoić zniecierpliwione związki zawodowe, uniknąć wszelkiej prowokacji, zachęcić je do dyskusji, dać im zajęcie i dzięki temu nie dopuścić, żeby ich nastroje jeszcze się pogorszyły. Nie rozstrzygając z góry, nie narzucając swojego zdania, otwierając drogi dla różnych rozwiązań. Jednym słowem, grać na zwłokę. Może to grubymi nićmi szyte, ale na krótką metę działa. Pozostaje jednak sprawa zasadnicza, kryzys i strategia pozwalająca na jego rozwiązanie. I tu jest pies pogrzebany. Nie tylko dlatego, że wahanie prezydenta w sprawie polityki ożywienia gospodarczego jest wyraźnie wyczuwalne, ale przede wszystkim ze względu na jego równie widoczny brak konsekwencji. Albo, na co pozornie ma nadzieję, przeżywamy tylko chwilowy kryzys, z którego trzeba jak najszybciej wyjść, albo, jak mówi on sam i co już zrozumieli Francuzi, jest to największy kryzys od stulecia. W pierwszym przypadku zmiany społeczne i podatkowe mogą pomóc. W drugim problem tkwi w gospodarce światowej i to ją globalnie trzeba by zweryfikować. A to, rzecz jasna, nie może być dziełem samego tylko prezydenta Francji. Ale ten prezydent nie potrafił udzielić odpowiedzi adekwatnych do rozmiaru kryzysu. I widmo popłochu wisi nad społeczeństwem Francji.
RFI, la radio du monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Czeska prezydencja postawiła sobie za cel likwidację barier w Europie. Prawdopodobnie największymi z nich są okresy przejściowe na unijnych rynkach pracy. Praga chce zachęcić kraje, które wciąż jeszcze nie otworzyły swoich rynków pracy dla ludzi z nowych państw członkowskich, do rezygnacji z przedłużenia tych ograniczeń. Czy otwarcie rynków pracy przed obywatelami krajów niedawno przyjętych do Unii Europejskiej zaszkodziło państwom, które zdecydowały się na taki krok? Marek Pędziwol rozmawiał na ten temat, a także na temat sposobów wychodzenia z kryzysu z unijnym komisarzem do spraw zatrudnienia, polityki społecznej i równości szans, Wladimirem Spidlą. Klasyczna sytuacja jest taka, że ludziom zazwyczaj brak orientacji, gdy przychodzą na obcy rynek pracy. Narażają się więc na ryzyko, że będą wykorzystywani. Ale to nie jest kwestia, którą się rozwiązuje okresami przejściowymi, lecz sprawnym działaniem inspekcji pracy, która musi po prostu zwalczać wszystkie typy pracy na czarno, zatrudnienia poniżej obowiązujących standardów i tym podobnie. Z naszych badań wynika także, że ludzie, którzy migrują za pracą, naprawdę szukają pracy, a nie zasiłków socjalnych. Szwedzki minister pracy mówił, że świadczenia socjalne w jego kraju pobiera 8 osób. 8, czyli niemal niezauważalna liczba z tych, którzy od 2004 przybyli do Szwecji w poszukiwaniu pracy. Wiecie pan, więc jasno, że to są aktywni ludzie, którzy chcą pracować, a w chwili, kiedy pracują, przynoszą niewątpliwie wkład na rzecz społeczności, wśród której pracują. A nawet można powiedzieć, że oni jednocześnie wytwarzają pracę także dla tych, którzy w tej społeczności są jeszcze bezrobotni. Praca to nie kołacz, który się rozdziela. Praca sama z siebie tworzy nową pracę.
Praca to nie kołacz, który się rozdzieluje, ale práce sama o sobě vytváří další práci.
Czy to znaczy, że komisja nie będzie wywierać żadnych nacisków na te kraje? Przewodniczący Rady Unii Europejskiej, czeski minister pracy i spraw socjalnych Petr Nečas powiedział przecież, pół kartki papieru nie wystarczy.
Komisja Europejska musi postępować zgodnie z traktatem, a traktat mówi, że kraj, który chce przedłużyć okresy przejściowe, musi udowodnić, że grozi mu wielkie ryzyko dezorganizacji rynku pracy, jeżeli nie zostaną zastosowane okresy przejściowe. Kraj członkowski ma oczywiście przedłożyć wiarygodne argumenty, a obowiązkiem komisji jest domaganie się takich wiarygodnych argumentów.
Je na členském státu, aby předložil věrohodné argumenty, a komise má povinnost si ty věrohodné argumenty vyžádat.
Panie komisarzu, problemem numer jeden jest dziś globalny kryzys gospodarczy. Jak wyglądałby jego przebieg w Europie, gdyby Unia Europejska nie istniała? Byłoby gorzej?
Unia Europejska jest tym fundamentem, który nam umożliwia przeciwstawianie się kryzysowi. Gdyby taki kryzys nawiedził Europę rozdrobnioną na pojedyncze państwa i dziesiątki ich walut, wówczas skutki byłyby bardzo podobne jak podczas kryzysu lat 30. Doprowadziłoby do rozpadu systemów politycznych i stworzył wielkie ryzyko ekstremizmu. Unia Europejska sama w sobie nie czyni tej kwestii łatwą, bo problem jest wielki. Ale dzięki Unii mamy bardzo, bardzo solidny fundament, który umożliwia nam uporanie się z nim.
Tu otázku, protože to je wielki problem, ale přesto je to velmi, velmi solidní základna k tomu, aby jsme to zvládli.
Jaké jsou mechanizmy, při pomoci kterých Unia může vplývat na přeběh i skutky kryzisu? Může vzpůlná valuta? Albo vzpůlné unijné politiky? Či vreště zasada solidarnosti, která nakazuje pomaganie tým, kteří utrpěli nejbardziej?
Vy jste v podstatě vyjmenoval všechny důležité...
V gruncie rzeczy vymenil pan všechny elementy poza wspólnym rynkiem. Umiejętność skoordynowanego funkcjonowania na wspólnym rynku jest fundamentem, który umożliwia lepiej i lepsze przeciwstawianie się kryzysowi. Drugą sprawą całkiem oczywistą są wspólne polityki, co do tego nie ma wątpliwości. Tak samo istotna jest solidarność, dlatego że kraje, które muszą dorównać do ogólnego poziomu, dostają od tych bardziej rozwiniętych poważne wsparcie w postaci funduszy strukturalnych. Liczy się je w procentach produktu krajowego brutto, a to jest już zauważalne. Tym bardziej, że jest ono skierowane na zmiany strukturalne i modernizację. Czyli solidarność w najróżniejszych postaciach jest bardzo istotna. Tak samo jak i wspólna waluta. Czy umie pan sobie wyobrazić, w jaki sposób pokonywałoby się kryzys bankowy między 27 całkiem niezależnymi bankami centralnymi i 27 walutami, które dewaluowały i rewaluowałyby siebie nawzajem. To byłoby zadanie nie do rozwiązania. Nasz ekonomiczny system już by praktycznie nie istniał.
To by było proste nierzeszytelna uloha. To już by nasz ekonomiczny system praktycznie nie egzystował.
Z unijnym komisarzem do spraw zatrudnienia polityki społecznej i równości szans Władimirem Szpidlą rozmawiał Marek Pędziwol.
RFI, la radio du monde.
W języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny Piotr Błoński.
Dosyć trudno jest dokonać politycznej interpretacji wystąpienia Laurence Parisot, szefowej Związku Francuskich Pracodawców, MEDEF-u, na kilka godzin przed zapowiadanym od tygodnia telewizyjnym wystąpieniem prezydenta Sarkoziego. Celem prezydenckiego przesłania było, owszem, potwierdzenie kierunku dotychczasowej polityki, ale jeszcze bardziej uspokojenie nastrojów społecznych po wielkich manifestacjach z ubiegłego czwartku. Natomiast pewne elementy wypowiedzi Laurence Parisot, niezależnie od ich ekonomicznego uzasadnienia, odebrano jako wypowiedzenie wojny związkom zawodowym. Przemówienie Laurence Parisot było po pierwsze hołdem dla francuskich przedsiębiorstw i ich szefów, którzy, jak mówiła, dwoją się i troją, by stawić czoła kryzysowi, podczas gdy spadają na nich nieustanne oskarżenia o wykorzystywanie kryzysu i państwowych planów ożywienia gospodarczego po to, by nabić sobie kieszeń. To też, potępiając marginesowe przypadki tych, których rzeczywiście cechuje nieprzyzwoita chciwość, podkreśliła ona, że wielką część odpowiedzialności za kryzys ponoszą rządy i politycy, którzy lekkomyślnie dopuścili do panowania szkodliwych norm w świecie finansów. Interwencje publiczne zaś, mówiła Laurence Parisot, nie są ani prezentem dla przedsiębiorstw, ani akcją ratunkową, która usprawiedliwiałaby ingerencję w kierowanie nimi. Zresztą, przypomniała, MEDEF domagał się już od 2 lat wdrożenia polityki podaży, polityki ożywiania gospodarki, co do której wszyscy są dzisiaj zgodni. Natomiast interwencje publiczne nie mogą prowadzić do tego, by państwo zajmowało się tym, czego robić nie potrafi, czyli tworzeniem przedsiębiorstw i ich bezpośrednim zarządzaniem. Przy okazji skrytykowała ona pomysły, by władze państwowe określały wysokość zarobków przedsiębiorców, tak jak właśnie uczynił to w USA Barack Obama. Wszelako uważa ona, że powinni oni sami wykazać się roztropnością i przyznawane sobie zarobki obniżyć. Chwaląc wielkie francuskie przedsiębiorstwa, Laurence Parisot zaznaczyła, że troszczą się one codziennie o to, by mimo kryzysu nie popadać w panikę, nie zamykać zakładów, nie zwalniać pracowników i nie delokalizować produkcji. Tu przypomniała ona, że MEDEF od lat walczy o reformę tych artykułów prawa pracy, które dotyczą zwolnień. Chodzi o to, by zwolnienia grupowe były dozwolone nie tylko w sytuacji zagrożenia bankructwem firmy, lecz na tyle wcześniej, by tego zagrożenia uniknąć. Ponadto ponowiła ona żądanie zmniejszenia nacisku fiskalnego na przedsiębiorstwa, domagając się przede wszystkim zniesienia istniejących we Francji 2 rodzajów podatków obrotowego, bo taki przeżytek wciąż jeszcze ciąży na francuskich firmach. Wreszcie, i tu dochodzimy w oczach związkowców do granic prowokacji, Laurence Parisot zaapelowała o wszczęcie dyskusji społecznej na temat modernizacji rynku pracy. Wprawdzie użyła ona sformułowań łagodniejszych niż się spodziewano, bo w porannej prasie czwartkowej, tuż przed jej wystąpieniem, pisano, że będzie się ona domagać ułatwień w procedurach zwolnień. Słowo zwolnienia w ogóle nie znalazło się w przemówieniu. Dopiero w odpowiedziach na pytania Laurence Parisot sprecyzowała, że ta debata mogłaby również ich dotyczyć, ale na pewno nie ograniczyłaby się do tego. MEDEF proponuje już od 2 lat, by większej elastyczności w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników odpowiadało większe zaangażowanie przedsiębiorstw w zabezpieczaniu kariery zawodowej pracowników poprzez organizację i dofinansowywanie szkoleń i pośrednictwa pracy. Te propozycje same w sobie wydają się rozsądne, a w każdym razie nadają się do poważnego przedyskutowania. Jeśli użyłem słowa prowokacja, to tylko ze względu na moment, który Laurence Parisot wybrała, by o nich przypomnieć w tydzień po manifestacjach, po których związki zawodowe i partie opozycyjne poczuły wiatr w żaglach i na 2 godziny przed wystąpieniem Sarkoziego, który zamierzał te nastroje ugłaskać.
RFI, la radio du monde.
Audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Transplantacje, endoskopie, artroskopie czy sztuczne zapłodnienie. to operacje, jakie przeprowadza się nie tylko na ludziach, ale i na koniach w klinice specjalistycznej w Brnie. Szpital weterynarii przy Akademii Rolniczej w tym czeskim mieście jest znakomicie wyposażony. Najlepiej w całych Czechach, a może nawet w całej Europie Wschodniej. Specjalizuje się w leczeniu koni. I to nie byle jakich, tych najlepszych. Różnicę w stosunku do szpitala klasycznego widać tu tylko w tym, że pacjenci nie leżą w łóżkach, lecz stoją w boksach. Jest tu i izba przyjęć, i sale operacyjne, i specjalne sale do robienia i wywoływania zdjęć rentgenowskich, sonografy, czy też aparatura do wykonywania endoskopii. Są też sale, w których lekarze weterynarii, końscy specjaliści prowadzą ostry dyżur. W poważniejszych przypadkach po przywiezionego pacjenta wyjeżdża przed klinikę specjalny pojazd. Te najcenniejsze konie kosztują tyle, że ich właściciele zrobią wszystko, aby je z powrotem postawić na nogi. Do brneńskiej kliniki przywożone są konie z Austrii, z Polski, z Węgier i ze Słowacji. No i oczywiście z samych Czech. Czy mówi coś Państwu nazwa końskiej gonitwy czeska pardubicka? Medycyna końska rozwija się bardzo szybko. Przed 10 laty złamanie nogi u konia oznaczało niechybną jego śmierć, podobnie jak wszelkiego rodzaju kolki. Dzisiaj ani jedno, ani drugie śmierci nie oznacza. Można to leczyć. Przy pomocy transplantacji skóry leczy się końskie rany, czy też poważne stany zapalne. Leczy się też końską artrozę. Lekarz za pośrednictwem specjalnej kamery umieszczonej w stawie obserwuje jego stan na komputerowym monitorze. Konie poddaje się magnetoterapii, czyli leczeniu przeciwbólowemu przy pomocy pulsującego pola magnetycznego. Daje się im końskie dawki leków, które często są teraz zastępowane lekami generycznymi. Dyrektor kliniki, dr Jarosław Hanak, informuje, że nie operuje się tylko jednego końskiego organu, a mianowicie żołądka, który jest szalenie trudno dostępny. A według ostatnich badań aż połowa końskiej populacji cierpi na wrzody żołądka, głównie z powodu stresu. W klinice w Brnie panuje wieczny ruch. Jedne konie są przywożone na wstępne badania, inne wyjeżdżają właśnie po operacjach, szarpią się, inne za bardzo chcą wchodzić do specjalnych końskich wozików, bo pamiętają przecież dobrze, że ostatni raz wchodziły do nich z bólem i potem był szpital i leczenie, a czasem nawet skalpel i operacja. Jednym koniom lekarze i pielęgniarze zakładają opatrunki, inne przygotowują do operacji. Do zajęć końskich lekarzy i pielęgniarek czy pielęgniarzy należy też posprzątanie tego, co leczony koń narobił. Nierzadko muszą oni mieć pod ręką i łopatę. Ale jak mówią weterynarze, konie są stosunkowo spokojnymi pacjentami. W jednym z boksów stoi Amiga, 12-roczny koń, którego chyba już nic nie uratuje. Lekarka wbija mu igłę, aby pobrać próbkę z nerek. Amiga cierpi na chroniczną niewydolność nerek. Lekarze dziwią się, że jeszcze żyje. Właściciel zgodził się na eutanazję, więc koń prawdopodobnie zostanie uśpiony. Końskie choroby są bardzo podobne do chorób ludzkich. Ostatnio na przykład coraz więcej koni ma spowodowane stresem wrzody czy cierpi na astmę. Konie mają także różne alergie. Doktor Hanak mówi, że jedną z przyczyn jest to, że w stajniach człowiek chce utrzymywać temperaturę taką, jaka jemu jest wygodna, czyli około 22 stopni Celsjusza. Tymczasem koń potrzebuje temperatury w granicach 10 do 15 stopni Celsjusza i potrzebuje też dużego przeciągu. Podobnie jak ludzie i konie mają różne neurozy, psychozy czy przeżywają depresję. Stojąc w stajniach, ich przełyk ma taką budowę, że połykają dużo powietrza, a potem mało żrą. Da się to operować tym, że pozbawia się je mięśni w okolicach przełyku. W przypadku koni można też stosować fitoterapię, czyli ziołolecznictwo, akupunkturę lub leczenie środkami niekonwencjonalnymi, tak zwaną homeopatią.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Joanna Flatau, polska graficzka i malarka, mieszkająca we Francji od 1971 roku, wyraźnie polubiła nową galerię Claire Corsia przy ulicy Saint-Martin 323 w trzeciej dzielnicy Paryża. Wystawia tu już po raz drugi na przestrzeni ostatniego półrocza. Tym razem pokazuje serię swych pasteli zatytułowaną Ludzie stąd. Wystawa czynna będzie do 19 marca. Joanna Flatau.
To jest moja taka seria sztandarowa dosyć, która się nazywa Ludzie stąd, Jean d'ici po francusku, który to jest tylko czarny pastel na beżowym papierze, który kiedyś dostałam w prezencie. Znalazłam się zupełnie przypadkowo w jakiejś fabryce papieru gdzieś nad morzem i dostałam w prezencie rulony ogromne papieru do pakowania i takie właśnie nieduże formaty, z którymi dokładnie nie wiedziałam co zrobić, aż któregoś dnia zaczęłam robić serię pastelem na tym i to właściwie do tej pory z tego papieru korzystam. Także niech żyją wspaniałe prezenty. To jest seria, którą zaczęłam robić, kiedy po raz pierwszy zaczęłam jeździć na południe Francji i wszyscy moi znajomi mówili, no tak, no to teraz na pewno w tym słońcu robisz rzeczy niesłychanie kolorowe i bardzo wesołe. Ja powiedziałam oczywiście, no i przywiozłam serię bardzo ciemną, na beżowym tle czarne pastele, ale które nie są smutne, to jest jakaś taka obserwacja ludzkości z dużą dozą chyba dobrego humoru i to takie tak zwane cierpienie, które czasami mi ludzie wymawiają, że się widzi w mojej twórczości, schodzi na jakiś dalszy plan.
Wiem, że jeszcze szykuje się następna pani wystawa za parę dni.
Tak, za parę dni, wernisaż 10 lutego we wtorek, począwszy od godziny 18, zapraszam serdecznie. Espace Beau Repère, to jest bardzo przyjemna sala wystawowa, bardzo duża, 28 Rue Beau Repère, Paryż 10, metro République, gdzie wystawiam z fotografem Pierre Bayle. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe zestawienie razem. Jesteśmy w takiej dziedzinie, gdzie niby wszystko nie jest takie oczywiste, mimo że zajmujemy się niby światem, który nas otacza.
A co tam pani będzie pokazywała ze swoich prac?
Tam będzie 8 akwareli z cyklu Wszystko mgliste, Tuflu. To jest cykl prac, który zrobiłam pod wpływem spektaklu Piny Bausch, którą ogromnie lubię. Pina Bausch, Danstater z Wuppertalu. Starałam się oddać mój nastrój po tym przedstawieniu. Będą ogromne 2 pastele na płótnie właśnie z tego cyklu Jean d'ici. Będzie nowy obraz wielki z tancerkami.
Joanna Flatau wystawia w Europie od 1982 roku. Kilkakrotnie już mieliśmy przyjemność gościć ją na naszej antenie. Nigdy jednak nie zapytaliśmy jej, jak dochodziła do malarstwa. Okazuje się, że droga ta nie była taka prosta.
Zainteresowałam się malarstwem bardzo późno, bo właściwie chciałam robić filmy i jako 16-letnia chyba czy 17-letnia osoba udałam się do szkoły filmowej, gdzie zostałam przyjęta przez rektora, który spojrzał na mnie i powiedział: moje dziecko, wiesz, reżyser to musi poznać życie, wiedzieć coś o świecie, coś postudiować, no na przykład historię sztuki, powiedział. No i dowiedziałam się, co trzeba, żeby na historię sztuki się dostać, więc między innymi trzeba było rysować, ale ja nigdy nie rysowałam. Mój ojciec zaprowadził mnie do znajomego malarza, który powiedział, no spróbuję coś z nią zrobić i postawił mi dzbanuszek i kazał mi rysować. Potem czajnik. Potem powiedział do ojca, wiesz, ona chyba nie jest tak zupełnie pozbawiona jakiejś zdolności. I ja zupełnie oszalałam. oszalałam, tak to pokochałam, że spędziłam całe lato w Kazimierzu, rysując patykiem i tuszem, siedząc po jakiejś na ziemi, rysując miasteczko i ludzi. Miałam już wtedy 17 lat po maturze i zaczęło się zupełne szaleństwo. Wprawdzie się dostałam na historię sztuki, ale cały czas marzyłam, żeby przejść na drugą stronę ulicy w Warszawie z Uniwersytetu na Akademię Sztuk Pięknych. No i tak się stało. Dostałam się potem na Akademię i robiłam dyplom u Henryka Tomaszewskiego, który był genialny zupełnie jako profesor. Pochwalę się, że miałam wyróżnienie, uwielbiałam Tomaszewskiego, naprawdę. On zawsze mówił, pochwalił, kopnął, bo na podłodze pokazywaliśmy i mówił, no dobrze, wspaniale, a może by tak inaczej, a może by tak spróbować. No i tak próbuję do tej pory. No, przyjechałam do Francji, pracowałam jako grafik. A potem malarstwo, którego w zasadzie nigdy przedtem tak dokładnie nie dotknęłam, zaczęło mnie bardzo interesować, głównie pastel. Zaczęło się od stanu wojennego, bo mnie poproszono, żebym brała udział w Bank d'Image Poula Pologne i brałam udział w takiej wielkiej wystawie na Rue Berrière. Był Cieślewicz, był Topor, to była wspaniała, wielka wystawa dla pomocy, dla Polaków. No i wtedy właśnie zrobiłam po raz pierwszy pastel. Sparafrazowałam zresztą złamany goździk, słynny plakat. I w ten sposób właśnie zaczęłam być niewolnicą pastelu. No i tak już poszło potem. Pierwsza moja wystawa w Paryżu to była dzięki selekcji Musée d'Art Moderne w Paryżu. Ktoś mnie poknął, żeby tam pójść, pokazać swoje prace. No i udało mi się nadzwyczajnie wystawiać w tej wystawie. Pomału. No i kontynuuję po prostu. No.
I lubi pani próbować nowych rzeczy?
Lubię. Bo jak się tylko troszkę znudzę, to natychmiast robię coś innego. Seria się kończy, muszę inną technikę spróbować, co innego. Także dużo robiłam potem i akrylikiem, i olejem, i bardzo dużo ostatnio tuszem. Nie mogę się nudzić i nie chciałabym nudzić też innych, bo mam bardzo duży szacunek dla tych, którzy mnie oglądają, mimo że tak naprawdę to robię dlatego, że mam na to ochotę, to wszystko, no ale jednak ważne jest to, żeby sprawiać przyjemność.
Na co pani ma teraz ochotę właśnie? Jaki następny będzie etap w pani twórczości?
Teraz się zajmuję tak zwaną plamą, czyli rzucam plamę i sama robię sobie niespodzianki, co z tego wynika. Dochodzę oczywiście do jakichś moich postaci, bo to jednak gdzieś tam figuracja we mnie drzemie. Niestety nie jestem malarzem abstrakcyjnym, ale właśnie wychodzę od jakiejś plamy i dalej próbuję, co z tego wyniknie. Po prostu lubię przygody, także przygoda z plamą teraz będzie. Chciałabym siebie zadziwić, ale to bardzo trudno, także muszę coś wymyśleć, naprawdę przyłożyć się, tak jak mówił Henio Tomaszewski, mój święty profesor świętej pamięci, dupo godziny się bardzo liczą, czyli tak zwana
ciężka praca.
Po prostu. No nie jest to może ciężka w porównaniu z ludźmi, którzy pracują w fabryce, ale po prostu trzeba pracować.
O swej drodze do malarstwa i dwóch nowych wystawach w Paryżu mówiła Joanna Flatau.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w polskim radiu dla zagranicy. naszym studiu panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń, nie tylko politycznych, ostatnich dni. Mówię nie tylko politycznych, bo zaczynamy od gospodarki, od złotego, który no niestety w ostatnich dniach, tygodniach dość dramatycznie traci na wartości. Właściwie wydawać by się mogło, że bez powodu. No, mówi się o atakach spekulacyjnych na naszą walutę, ale efekt może być taki, że niebawem padnie ta bardzo ważna psychologiczna bariera 5 zł za euro. Czy możemy się przed tym bronić? Czy powinniśmy się przed tym bronić, Anatol Arciuch?
Powinniśmy się bronić, dlatego że to już jest i taka bariera psychologiczna i zaczyna być ekonomiczna, ale nie bardzo wiadomo jak, bo w tej sytuacji no, było to nieuniknione. I ja bym nie przesadzał z tymi atakami spekulacyjnymi, bo nie jest to aż tak atrakcyjna waluta. Natomiast po prostu no, taki był schemat w Polsce finansowania. To znaczy banki są stosunkowo niewielkie. Polacy brali kredyty i to nie tylko prywatne, ale przede wszystkim przedsiębiorstwa walutowe, dlatego że złotówka właśnie z powodu spekulacyjnych w swoim czasie, kiedy było dobrze, szła bardzo w górę, więc było bardzo korzystne branie w euro, we frankach szwajcarskich i spłacanie w złotówkach. No w tej chwili ta sytuacja się odwróciła. Wszyscy na gwałt wyzbywają się złotówek, a również ci, którzy mają polskie papiery, wartości i tak dalej, częściowo i akcje starają się gwałtownie realizować. To jest taka spirala śmierci.
Janusz Rolicki, rzeczywiście spirala śmierci. Gdzie jest koniec tej spirali?
Końca na razie nie widać. Jest to rezultat niewykorzystania tej wielkiej szansy, jaka istniała 2 lata temu z okładem, gdy doszedł do władzy PiS. Tylko PiS ze względów doktrynalnych, ze względów po prostu na opaczne pojmowanie spraw suwerenności kraju, bronił złotówki i nie wykorzystał możliwości przejścia na euro, co zrobili Słowacy. I widać, jak dalece na tym Słowacy zyskali. To załamanie złotówki jest szalenie istotne, bo niby teoretycznie mówi się, że Polska jest jak gdyby bezpieczna, że kryzys nam nie grozi. Tymczasem to załamanie złotówki podcina zaufanie do polskiej gospodarki, do polskich finansów i równocześnie niewykluczone, że postawi pod znakiem zapytania emisję dosyć masową, bo musimy 150 miliardów uzyskać z tak zwanego rolowania obligacji. Na to trzeba wielkich firm zachodnich, które by po prostu kupowały. W sytuacji, kiedy złoty leci na łeb na szyję, to oczywiście przestaje być, obligacje przestają być atrakcyjne. I to może się okazać ogromnym problemem, przed którym staniemy. Ja uważam, że właściwie należałoby się odwołać do profesora Balcerowicza i spróbować go ponownie ściągnąć do NBP. W tej sytuacji właściwie sięgnięcie do ojca polskiej reformy monetarnej no byłoby bardzo wskazane.
Kolejna sprawa bardzo smutna i budząca wielkie emocje to proces polskich żołnierzy, polskich komandosów, którzy wrócili z Afganistanu. No i są oskarżeni o zbrodnie wojenne, o strzelanie niebronionej wioski Nangar Khel. Tam zginęły kobiety, zginęły dzieci. Niewątpliwie stała się tragedia, ale czy rzeczywiście powinniśmy w ten sposób wysyłać żołnierzy na wojnę, gdzie trzeba strzelać, a potem w ten sposób ich rozliczać, jeżeli nawet popełnili błąd? Czy ten proces ma zatem sens? Czy powinniśmy podchodzić do tego tak, jak robią to Amerykanie, że wszelkie tego typu sprawy tuszują? Janusz Rolicki.
No, wielkie mocarstwa, poza przypadkami już straszliwie drastycznymi, takimi jak My Lai w Wietnamie, oczywiście im to przechodzi bardziej na sucho. Jeśli wojsko się wysyła, to trzeba pilnować, żeby to wojsko właściwie się zachowywało. I to jest proces o ogromnym znaczeniu, dlatego że no niestety wojna zawsze wyzwala w ludziach takie instynkty, nazwijmy to, pierwotne. I w związku z tym muszą mieć żołnierze świadomość, że co wolno, czego nie wolno. Ja mam zastrzeżenia do tego procesu takie, że właściwie jest to strasznie długo robione. Jest to robione dosyć nieudolnie. Ten akt oskarżenia stawiany jest w sposób budzący protesty obrony. To wzbudza moje podejrzenie, bo oczywiście nie sama chęć po prostu rzeczywiście naprawienia ewentualnych szkód, zadbania o to, że powstały standardy, te, które byłyby dla polskich żołnierzy obowiązujące.
Ale to jest jednak nieco inna wojna niż taka zwykła, klasyczna, gdzie są przeciwnicy w mundurach i zbrodnia wówczas może polegać na tym, że ktoś rzeczywiście postawi pod ścianą cywilów i ich rozstrzela, no, albo żołnierzy. Tutaj tego wroga nie widać.
Ponieważ my mamy za sobą ogromną wojnę partyzancką i byliśmy w analogicznej sytuacji jak w tej chwili Afgańczycy, którzy walczą, to powinniśmy jednak mieć świadomość, że trzeba dbać o standardy, bo w przeciwnym razie to się
przewinie.
Wojna partyzancka w czasie II wojny światowej jeszcze wyglądała trochę inaczej. To właśnie zaczęło się od wojen kolonialnych, a praktycznie od wojny algierskiej, kiedy całą teorię właśnie wysnuli ówcześni rewolucjoniści, że partyzant powinien się czuć w mieście jak ryba w wodzie i że właśnie ma się zasłaniać ludnością cywilną, bo to jest pożądane, że odwet musi być siłą rzeczy ślepy, wtedy ludność cywilna wpada w rozpacz i staje po stronie tych walczących, choćby normalnie nie chciała. Jest to pewien taki szantaż. To tylko gwoli wyjaśnienia. Ale ta sprawa mnie zaniepokoiła z innego powodu. To jest wiele niejasności, ja się zgadzam, i pokazuje jednak, powiedziałbym, dość niski stan moralny naszej armii, co jest bardzo niepokojące. Bo ci żołnierze zwalają wszystko na swoich dowódców. Dowódcy z kolei zwalają na żołnierzy i twierdzą, że oni tych rozkazów nie wydawali. No jednak, jedną z podstaw armii jest to, że żołnierze wykonują rozkazy, ale z drugiej strony dowódca bierze, bezpośredni dowódca bierze na siebie odpowiedzialność. Tu ten dowódca najwyraźniej mówi, że on właściwie to im powiedział, żeby pojechali, oni zaczęli strzelać, nie wiadomo dlaczego. Tego rodzaju sytuacje trzeba przeciąć i niezależnie od wyroków mam nadzieję, że w tym sensie chociaż ten proces przyniesie pozytywne skutki.
Anatol Arciuk, Janusz Rolicki. Ostatni temat na dziś, temat historyczny, ale bardzo ciekawy. 20 lat temu rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Ja mam takie dziwne wewnętrzne przekonanie, że im więcej lat upływa od tego Okrągłego Stołu, tym więcej kantów ukrytych pod obrusem tego stołu się nam pojawia. Anatol Arciuk.
Nie, mnie się nie wydaje. To jest trochę tak jak z kwestią lustracji i tak dalej. Oczywiście pewne rzeczy będą wychodzić, ale po pierwsze, one są rozdmuchiwane. Po drugie, coraz więcej piszą o tych sprawach, no powiem brutalnie, ponieważ my tutaj obaj siedzący komentatorzy znamy to dokładnie, byliśmy blisko tego, no oczywiście nie przy samym Okrągłym Stole, ale jednak zarówno ja, jak i Janusz Rolicki możemy powiedzieć, że wiedzieliśmy od uczestników, znaliśmy otoczkę i tak dalej, jak to wyglądało. Teraz piszą o tym i wypowiadają się coraz częściej ludzie, którzy wiedzą, co tam powinno być, znają pewne zasady, mówię jak z lustracją, natomiast nie znają ówczesnych realiów, stąd ten obraz jest zakłamany. Mnie się wydaje, że ani to nie jest takie wielkie zwycięstwo, jak mówiono na wczorajszym, pierwszym takich uroczystych obchodach Okrągłego Stołu, mówili jego faktyczni zwycięzcy, to znaczy ludzie, którzy dzięki temu Okrągłemu Stołowi, obojętne czy z jednej, czy z drugiej strony sceny politycznej, znaleźli się w nowej rzeczywistości. Dzisiaj z kolei, no i zresztą wczoraj też wypowiadali się ci, którzy byli przeciwnikami, ale ci przeciwnicy, którzy tak zostali wyrzuceni na margines przemian. I jedno i drugie to jest skrajne, niech się tym zajmą historycy. Natomiast wydaje mi się, że jednak to najbardziej mi przemawia do tego, co powiedział profesor Eisner, znany historyk, że Okrągły Stół był zamknięciem PRL-u, a otwarciem III Rzeczpospolitej były dopiero wybory 4 czerwca.
Janusz Rolicki, jak pan na to patrzy?
Okrągły Stół i to, co on spowodował, to był to prawdziwy cud. Ja urodziłem się jeszcze przed wojną i nigdy nie sądziłem, że dożyję czasów upadku komunizmu. Komunizm wydawał się strukturą niezmiernie mocną. Do połowy lat 70.
Jeśli można, tylko jedno, w ogóle wydawało się, że sytuacja w Europie jest zamrożona. Tak,
ale w ogóle sytuacja światowa. Pamiętajmy, że Amerykanie z jakim trudem wygrali ten wyścig kosmiczny na Księżyc. I wydawało się, że tu rzeczywiście nie ma sposobu na to Imperium Radzieckie, Sowieckie, które potem Reagan nazwał Imperium Zła. I z tego punktu widzenia patrząc, no to było to niezwykłe wydarzenie o niezwykłych konsekwencjach. Jest to, my możemy być tylko tylko dumni z tego, że nasze społeczeństwo, że my, nasz naród okazał się tak rozsądny, tak mądry, że tego rodzaju układ po prostu przeprowadził. Bezkrwawą rewolucję, która stała się wzorem dla świata. Trzeba pamiętać, że RPA poszło naszym śladem i po prostu na podobnej zasadzie został zlikwidowany jeden z najstraszliwszych reżimów. Z tym, że oczywiście, że oni wyszli z tego bardzo honorowo, to znaczy uważam, że szalenie przyzwoicie, dlatego że w końcu i Mandela, i Klerk dostali Nagrody Nobla i wspólnie urzędowali, jeden jako prezydent, drugi jako wiceprezydent, z korzyścią dla kraju. Ja boleję nad tym, że w tej chwili ten okrągły stół jego jest po prostu rozgrywany w sensie dla korzyści politycznych określonych grup.
No a jak to się kończyło w innych krajach, które nie poszły taką drogą właśnie rozmów okrągłego stołu, to przekonaliśmy się i w Bukareszcie, i myślę na Bałkanach. Janusz Lidzki, Anatol Arciuch. To był bilans najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Paweł Lekki, dziękuję Państwu bardzo.
I tak dobrnęliśmy do końca naszej audycji. Ja jeszcze przypomnę najważniejsze wydarzenia dnia. Jak przez chwilę Państwo słyszeli w magazynie, mnie mija tydzień. W Polsce rozpoczęły się obchody 20. rocznicy obrad Okrągłego Stołu. USA będą bardziej wymagające wobec Bagdadu we wdrażaniu reform politycznych w Iraku, powiedział w samolocie lecącym do Monachium Joe Biden. W Monachium rozpoczęła się 45. konferencja międzynarodowa na temat bezpieczeństwa. I to już wszystko. Żegnamy się słuchając Natalii Gilberta-Byku. Do usłyszenia.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine.
RFI.
adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.